po sobie żadnego tekstu, choć przyjaciołom obiecywał go latami. Mimo to Franz Fischer, jowialny uliczny filozof, jest pamiętany do dziś, choć za rok minie 80. rocznica jego śmierci. Czym zaskarbił sobie szacunek otoczenia? On, który po przehulaniu majątku po rodzicach 40 lat przeżył jak wieczny cygan, bez rodziny, stałego mieszkania, a często jedzenia? Czy wystarczył tużurek z goździkiem w butonierce, binokle i ogromna czarna broda, by przejść do warszawskiej legendy? Zobaczmy. Urodził się w ziemiańskim majątku Ławy pod Ostrołęką w 1860 roku, tym samym, w którym na świat przyszedł Ignacy Jan Paderewski. Wykształcenie odebrał nie z gorsze. Najpierw ukończył gimnazjum, potem trafił na Uniwersytet w Lipsku, gdzie studiował filozofię pod okiem Richarda von Schubert-Solderna. Zdarzało się, że na wykłady, które go interesowały, brakowało kworum. Wtedy, korzystając z rodzinnych pieniędzy, Fischer opłacał posłańca i dwójkę kloszardów i chcąc nie chcąc, profesor musiał prowadzić zajęcia. Studiów wprawdzie nie skończył, ale to nie przeszkodziło mu w zdobyciu sławy Sokratesa Warszawy. O powrocie na wieś nawet nie myślał, spokojne życie nigdy go nie pociągało. Kiedy przyjechał do Warszawy w latach 80., z miejsca otoczył go wianuszek artystów, pisarzy i polityków. Niekonwencjonalne zachowanie i niewyparzony język nie tylko nie zniechęciły ich do Franza Fischera, ale wręcz prędko stały się jego znakiem rozpoznawczym. Początkowo związał się z kręgiem tzw. złotej młodzieży skupionej wokół Gucia Potockiego. Z tych dobrych czasów pochodzi wspomnienie Artura Rubinsteina o wielkiej rozrzutności Fischera. Przyjaciół podejmował szampanem i kawiorem, który skądinąd nazywał najprostszym jedzeniem, jakie można sobie wyobrazić. W tym okresie Warszawa żyła też anegdotką, jak to Fischer z oddanymi kompanami postanowił kontynuować biesiadę w Wiedniu. Nic prostszego, wystarczyło tylko zabrać dorożkę na pakę pociągu towarowego i szeroki świat stał dla nich otworem. Odziedziczony po rodzicach majątek w końcu musiał zostać sprzedany, by spłacić długi. Ale to wcale nie podłamało niefrasobliwego filozofa. Bez skrępowania dawał się zapraszać na obiady, z niekłamaną radością nocował też u przyjaciół i znajomych. Odwdzięczał się jak potrafił, snując filozoficzne wywody, opowiadając podszyte absurdem historię i przenosząc znajomych na wyższy poziom abstrakcji. Jedna z jego ulubionych opowiastek dotyczyła mrożącej krew w żyłach przygody w lesie. Z dużą pewnością siebie mówił, jak to na polowaniu obskoczyły go wilki. Tu cytat. Wlazłem na drzewo, trzymam się gałęzi, gałąź trzeszczy, wreszcie złamała się i spadłem. Oczywiście rozszarpały mnie, została tylko ta fajka. I zdumionym słuchaczom na dowód swoich słów pokazywał ocalałą fajkę. Innym razem, pytany przez pewną damę, co sądzi o sztuce, której premiera właśnie się odbyła, stwierdził: koszmar i bzdura. Autor kretyn i grafoman. Odpowiedź nie wzbudziła entuzjazmu rozmówczyni, bo okazało się, że jest żoną autora. Kiedy krótkowic Franz Fischer zorientował się, z kim ma do czynienia, rzucił: łaskawa pani, gdybyśmy teraz byli sami we dwoje w lesie, udusiłbym panią i nie byłoby gafy. W gronie jego znajomych byli Stefan Żeromski, Władysław Reymont, Antoni Słonimski, Julian Tuwim, Jan Lechoń i filozofowie ze szkoły lwowsko-warszawskiej: Stanisław Leśniewski, Alfred Tarski, Władysław Tatarkiewicz i Tadeusz Kotarbiński. Wielka przyjaźń łączyła go z Bolesławem Leśmianem. Kiedy skamandryci, mimo licznych wspólnych biesiad w Ziemiańskiej, wciąż nie chcieli opublikować poezji tego ostatniego, Fischer ostentacyjnie przesiadł się na dół do stolika artystów, zajmowanego przez rzeźbiarza Henryka Kunę i malarkę Zofię Stryjeńską. Zimę Franz Fischer spędzał u rodziny pod Łomżą albo w majątku Rybiniszki w powiecie rzeżyckim, gdzie pani Eugenia Kierbedziowa, synowa słynnego inżyniera, założyła bezpłatny pensjonat dla artystów klepiących biedę. Mimo pustego portfela, lubiący dobrze zjeść filozof zawsze mógł liczyć na hojny gest mecenasów albo restauratorów, których z jego posturą i rozległymi znajomościami był chodzącą reklamą. Kiedy pewnego razu nieopatrznie, bo naukowców nie lubił, posadzono go na przyjęciu koło ichtiologa, refleks pomógł mu szybko uporać się z uczonym sąsiadem. Na złośliwe pytanie profesora, czy wie, do jakiej rodziny ryb należą śledzie, Franz odparował: śledzie, mój panie, należą do rodziny zakąsek. Osoby, którym los poskąpił poczucie humoru, nie miały czego szukać w jego obecności. Podczas pobytu w konserwatywnym i lubiącym tytuły Krakowie, filozof sutym napiwkiem obdarzył kelnera w jednej ze słynnych restauracji. Ten błyskawicznie zapytał, jak tytułować dobrodzieja. Prezes? Dziedzic? Dyrektor? Odpowiedź musiała go odrobinę zaskoczyć. Nie, możesz do mnie mówić ostatecznie Boże Ojcze. Ten bonmot towarzyszył mu zresztą całymi latami. Kiedy zaawansowany już wiekowo Franz Fischer pofarbował sobie długą brodę wątpliwej jakości barwnikami, dzięki czemu nosił na brodzie prawdziwą tęczę, spotkała go przyjaciółka znajomego literata. Kiedy zdumiona spytała, a ten pan to kto taki? Fischer surowo odpowiedział: jak to, pani mnie nie zna, pani nie nauczyła się nigdy katechizmu, ja jestem Bóg Ojciec. Z tego przekonania o własnej boskości zażartowała raz Paulina Kleszczyńska, u której Fischer spędzał jedną z zim. Gdy utyskiwał na reumatyzm, odparowała: ładny Bóg, co ma reumatyzm. Franciszek Fischer po krótkim namyśle odparł: reumatyzm to jest właśnie arka przymierza między mną a ludzkością. Jak widać, atakowanie szermierza konwersacji nikomu nie mogło zagwarantować wygranej, ale to nie zniechęcało rozmówców, przeciwnie, fascynowało i uwodziło. Jednym z wielbicieli filozofa był Jan Brzechwa, który wzorując się na jego osobie, stworzył postać pana Kleksa. Koniec nadszedł niespodziewanie. Tuż przed Wielkanocą 1937 roku Fischer przeszedł przymusową głodówkę. Kiedy więc na świątecznym śniadaniu na stół wjechały pyszne potrawy, nie mógł się opanować i najadł się na zapas. Przypłacił to udarem i częściowym paraliżem. Kiedy na krótko przed śmiercią odzyskał przytomność, zawołał do lekarza: kelner, pół czarnej, ale zaraz. Umarł 9 kwietnia 1937 roku. Jego grób na wojskowych powązkach nie trudno znaleźć. Znajduje się na wprost kwatery słynnego batalionu Zośka.